Aleksander Miszalski właśnie wyleciał z fotela prezydenta Krakowa w referendum. Z 33% krakowian, którzy poszli do urn, aż 98% zagłosowało za odwołaniem. Tylko jeden wniosek się tu liczy. Za rok będzie rzeźnia. Trump pisze z gabinetu owalnego, że pokój z Iranem jest na wyciągnięcie ręki. Mainstream pokazuje wam koniec wojny i brawa, a rzecznik MSZ Iranu w tym samym czasie publikuje obraz rzymskiego cesarza, który kłania się władcy Persji i mówi, że to Trump jest tym cesarzem. Jak zobaczycie, kto co dostaje w proponowanym porozumieniu, to zrozumiecie raz dwa. Pewna polska para od dekady utrzymuje 1200 dzieci z pieczy zastępczej, buduje za 1,7 miliona złotych halę sportową dla 80 chłopaków z Kiernozi i właśnie dorzuciła 3,7 miliona na renowację pałacu w Wilanowie. Polski mainstream i tak wiesza na nich psy, bo to się po prostu klika. Czy to już szczyt hipokryzji? U Niemców załamanie nerwowe, bo Polska dostaje 5 tysięcy żołnierzy, których Trump wycofuje z Reichu. O historii pięknego kłamstwa i złotym człowieku, który aktualnie jako jedyny w Europie ma dostęp do prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiemy sobie w temacie czwartym, a na deser historia o F-35, które wreszcie dotarły do Polski. Nareszcie mamy lepsze samoloty od ruskich. Szkoda tylko, że Kosiniak nagrywa TikToka ze sobą w roli Mavericka z Top Gun, gdzie wcześniej był przeciwny kupowaniu F-35. Zapraszam. W ogóle jakoś tak będzie wokół hipokryzji. Słuchajcie, rano natknąłem się na informację, która wywołała u mnie niemałe emocje. Zawsze tak mam, kiedy spotykam się z tego rodzaju niesprawiedliwością. Najpierw może narysuję kontekst. W Polsce ponad 77 tysięcy dzieci żyje w pieczy zastępczej, czyli znajduje się w takiej sytuacji, w której to nie rodzice się nimi opiekują, z bardzo różnych często względów, a państwo. W jednym z ośrodków, który takim małoletnim powinien pomagać, w ośrodku socjoterapii w Kiernozi, 80 chłopców od lat ma lekcje WF-u na korytarzach, bo nie ma tam odpowiedniej sali sportowej. Trochę państwo, trochę dykta. Wiecie natomiast, kto wreszcie buduje im nową salę za 1 700 000 złotych? Nie lokalny samorząd, nie minister edukacji, a jedna z najbardziej znanych polskich par. Jakoś tak się złożyło, że na polskich przedsiębiorcach zwykło się wieszać psy i obwiniać ich o całe zło tego świata, kiedy tak naprawdę biorą oni na siebie coraz większą odpowiedzialność za kwestie społeczne. Chodzi mi tu o budowanie trwałego kapitału społecznego w edukacji, kulturze, jak również pomoc potrzebującym dzieciakom. Ale tych 80 chłopaków z Kiernozi i nowa hala sportowa to jedynie niewielki wycinek całej pomocy, o której mowa. Wyobraźcie sobie, że mamy w Polsce też 1200 dzieci, które od lat mają tylko jedną rodzinę. Nie biologiczną, nie zastępczą, coś innego. Ten sam polski biznesmen, jego żona od ponad dekady płacą za korepetycje, za laptopy do nauki online, za podręczniki, za sprzęt sportowy. Wspierają te niesprawiedliwie potraktowane przez los dzieci, aby miały lepszy start. 1200 dzieciaków każdego roku. I teraz czytając ten komunikat, o którym mówiłem na początku odcinka, o tym, że Top Charity został tak silnie doceniony na arenie międzynarodowej, nóż mi się w kieszeni otworzył. Dlaczego? Bo przypomniałem sobie te wszystkie ataki, które zostały ostatnio w różnych serwisach i portalach niesprawiedliwie na Omenę przeprowadzone. Wiecie, w związku z tym, co się jakiś czas temu wydarzyło na Wilanowie przy okazji całego tego koncertu Circo Loco. Dla niewtajemniczonych chodziło o to, że przed pałacem w Wilanowie zorganizowano głośną imprezę masową, był hałas i było trochę śmieci, które później uprzątnięto. Odbyło się więc w zasadzie bez szkód, ale że mieszkańcy Wilanowa rozdmuchali z tego jakąś wielką aferę, no to dostało się o menie męsach. Omenie, która co ciekawe nie była organizatorem tego wydarzenia, nie miała z nim w zasadzie nic wspólnego, poza tym, że jej fundacja była jednym z partnerów merytorycznych firmy, która koncert zorganizowała. I media jakoś tak dziwnie połączyły ją z tym Circo Loco i zaczęło się wylewanie hejtu na osobę, która naprawdę robi dużo dobrego dla innych i niczym tu nie zawiniła. Dla mnie w cholerę niesprawiedliwe. Ba, żeby było jeszcze bardziej kuriozalnie, próbuje się przykleić łatkę kogoś, kto niszczy to miejsce, a ona wraz z mężem tylko przez ostatnie 2 lata przekazali 3,7 miliona złotych na renowację pałacu w Wilanowie. Wyobrażacie to sobie? Wydajecie 3 700 000 złotych na renowację, a posądzają was o wandalizm. No hit. Mało tego, miesiąc temu InPost wpłacił 0,5 miliarda złotych podatków do polskiego budżetu, żeby ministra kultury miała z czego utrzymywać takie muzea. I żeby było sprawiedliwie, trzeba też dodać, że InPost jako jedyny płaci je w całości w Polsce, dając przykład zagranicznej konkurencji, no, która uchyla się od płacenia podatków. I teraz wracając do komunikatu, na który się natknąłem. 21 maja w Bułgarii rozdano nagrody, które branża eventowa nazywa swoimi Oscarami. Chodzi o Eventex Awards 2026. To konkurs, w którym co roku zgłaszanych jest ponad 1400 projektów z jakichś 60 krajów. Zazwyczaj wygrywają w nim producenci ceremonii olimpijskich, Mistrzostw Świata, Gal Mercedesa, Disneya, Netflixa i cała charytatywna topka, no na przykład Qatar Foundation. Polska w tym roku zajęła 2. miejsce, a Top Charity Omeny i Rafała zgarnęło aż 4 nagrody na tej gali. I teraz zgadnijcie, gdzie to nasze nagrodzone za granicą Top Charity miało miejsce. W Łazienkach i w Pałacu w Wielanowie. Fundacja Omeny zebrała tam 30 milionów złotych na cele charytatywne, a drugie tyle dołożyli z mężem. Przez 4 lata przekazali prawie 150 milionów na 200 różnych projektów, pomagając 80 tysiącom różnych osób. No ale nie, to ona jest ta zła. Świat zwariował. Trump pisze właśnie z gabinetu owalnego, że pokój z Iranem jest na wyciągnięcie ręki. Mainstream pokazuje wam koniec wojny, sukces, brawa, ale jest haczyk. Rzecznik MSZ-u Iranu publikuje na X-ie obraz, na którym rzymski cesarz Filip kłania się przed władcą Persji i twierdzi, że to nie Trump wygrywa te negocjacje, tylko Iran. A jak zobaczycie konkretne warunki memorandum, czyli oświadczenia pokojowego, to sami zrozumiecie dlaczego. W sobotę 23 maja Trump wrzucił na Truth Social wpis prosto ze swojego gabinetu. Właśnie odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem Mohammedem bin Salmanem z Arabii Saudyjskiej, z liderami Emiratów, Kataru, Pakistanu, Turcji, Egiptu, Jordanii i Bahrajnu dotyczące Islamskiej Republiki Iranu oraz memorandum intencyjnego na rzecz pokoju. Porozumienie zostało w dużej mierze wynegocjowane. Cieśnina Ormus zostanie otwarta. Następnego dnia, w niedzielę 24 maja, prezydent USA dodaje: negocjacje przebiegają konstruktywnie. Poinformowałem moich przedstawicieli, aby się nie spieszyli, ponieważ czas działa na naszą korzyść. Umowa Obamy z Iranem była jedną z najgorszych umów, moja jest jej dokładnym przeciwieństwem, czyli lepsza. Trump rzuca jeszcze jeden pomysł. Iran w porozumieniach abrahamowych, czyli normalizacja stosunków z Izraelem. Zaskoczeni Saudyjczycy, Katarczycy i Pakistańczycy nawet nie odpowiedzieli. A teraz najważniejsze. Co konkretnie zawierają ustalenia pomiędzy USA a Iranem, które po cichu były dogrywane według Al Jazeera i Axiosa? Po pierwsze, uwolnienie zamrożonych aktywów Iranu. Al Jazeera szacuje, że to około 100 miliardów dolarów. Po drugie, zniesienie amerykańskiej blokady morskiej portów Iranu. Po trzecie, zakończenie walk na wszystkich frontach, w tym zakończenie izraelskiej operacji w Libanie. Po czwarte, wycofanie wojsk USA z bezpośredniego sąsiedztwa Iranu. Po piąte, możliwość swobodnej sprzedaży ropy przez 60 dni i częściowe zwolnienia z sankcji. Czyli praktycznie to, co Iran postuluje od samego początku wojny. A co dostaje USA? Otwarcie cieśniny Ormus. Zobowiązanie Iranu, że nie będzie dążył do broni jądrowej. I obietnice negocjacji o zawieszeniu wzbogacania uranu, które rozpoczną się 60 dni po podpisaniu memorandum. Czyli szanowni państwo, USA dostaje obietnicę, a Iran dostaje 100 miliardów dolarów na konto, otwarcie portów i swobodę sprzedaży ropy. Negocjacje nuklearne dopiero za 2 miesiące. Jeszcze nikt się na nic nie zgodził w Teheranie. I to wszystko pod warunkiem tylko otwarcia Ormuzu. Ormuzu, nad którym Iran zachowuje pełną kontrolę, bo leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. Czyli wynika z tego, że USA w ten sposób wynegocjowałoby pokój na gorszych warunkach, niż mieli to przed wojną. A teraz najbardziej smakowita część, której w ogóle nie widziałem w naszych przekazach. Rzecznik irańskiego MSZ Ismail Bakwei, który prowadzi komunikację negocjacyjną, opublikował na platformie X obraz z irańskiego stanowiska archeologicznego. Na obrazie rzymski cesarz Filip Arab klęka przed władcą Sasanidów i Bakwei pisze: Marcus Julius Filipu, znany jako Filip Arab, ruszył na wschód przeciwko Persji. Kampania nie zakończyła się rzymskim zwycięstwem. Zakończyła się pokojem na warunkach Sasanidów, czyli Iranu. Cesarz musiał ugiąć się do warunków. Przypomnę kontekst historyczny, bo to jest kluczowe. Filip Arab był cesarzem Rzymu w latach 244-249 naszej ery i zasłynął z tego, że wybił sobie zęby atakiem na Persję. Kiedy zawarł pokój z Persją, musiał zapłacić 500 tysięcy denarów kontrybucji wojennych oraz oddać Armenię pod panowanie perskie. I teraz Iran w 2026 publicznie, no główny tutaj szef negocjacji irańskich, porównuje publicznie Trumpa do tamtego właśnie cesarza. To nie jest, szanowni państwo, dyplomacja. To jest jawne przyznawanie Iranowi, że to on prowadzi w negocjacjach. I gdy spojrzeć na warunki zawarte w memorandum, trudno Irańczykom nie przyznać racji. A teraz pytanie za 100 punktów. Co na to państwo, które leży gdzie chce? Bo Netanyahu rozmawiał z Trumpem jeden na jeden w sobotę i po rozmowie wydał takie oto oświadczenie. Prezydent Trump i ja uzgodniliśmy, że każde ostateczne porozumienie z Iranem musi wyeliminować zagrożenie nuklearne. Oznacza to demontaż zakładów wzbogacania uranu i usunięcie wzbogaconego materiału z terytorium Iranu. Co to znaczy w praktyce? Netanyahu chce gwarancji, że Iran w 60 dni zlikwiduje swój program nuklearny. A Iran? Iran chce 60 dni, żeby o tym dopiero ponegocjować. To dwa różne języki. Dlatego lider opozycji izraelskiej, Avigdor Lieberman, uderza w Netanyahu z całej siły, cytuję. Każde porozumienie z naszego punktu widzenia to katastrofa, bo każde porozumienie pozostawia ajatollahów u władzy. Tel Awiw nie po to chodził w Waszyngtonie za bombardowaniem Iranu przez ostatnie 30 lat, żeby teraz zakończyć walki po kilku miesiącach. Władza musi się zmienić i oni zdania nie zmieniają. Mówi się, że osioł jest uparty, ale jeszcze bardziej uparty jest wiecie kto. Jak dla mnie prędzej piekło zamarznie, niż uda się dogadać w tej konfiguracji. Okej, kusius opad, wiemy bardzo wiele na temat amerykańskiej decyzji co do rozmieszczenia żołnierzy w Polsce. Wszystko na szczęście się dla nas dobrze skończyło, Niemcy za to dostali całkowitego szału. Zebrałem dla Was to co najważniejsze i opowiadam w 6 minut. Jedziemy. 12 dni temu Pentagon nagle anulował wysyłkę 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Media wieszczyły katastrofę. Tusk wysyłał wiceministrów do Waszyngtonu, a 21 maja Trump w dwóch zdaniach wszystko odwrócił, ogłaszając, że Polska dostanie 5000 dodatkowych żołnierzy USA. We wpisie nie wymienił ani razu Tuska, wymienił za to Nawrockiego. Trump jasno napisał, że w związku z relacjami, jakie ma z prezydentem Polski, Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Waszyngtońska wizyta ministrów Tuska nie przełożyła się na nic, bo spójrzcie zresztą na to, z kim oni się spotykali. Z Trumpem? Nie. Z sekretarzem obrony Hexetem? Nie. Z wiceprezydentem Vancem? Też nie. Tomczyk spotkał się z Andrew Bakerem, doradcą Trumpa do spraw bezpieczeństwa, czyli urzędnikiem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. To bardzo ważne stanowisko w amerykańskiej administracji, ale to nie jest decydent. Kiedy w zeszłym roku, 3 września 2025, Karol Nawrocki, jako świeżo wybrany prezydent Polski, składa wizytę zagraniczną, swoją pierwszą, w Białym Domu, Donald Trump bierze go na bok i mówi: nie będzie mniej amerykańskich żołnierzy w Polsce. Obiecuję Ci, Karol, będzie być może więcej, nie mniej. I wtedy obaj prezydenci wymieniają się numerami telefonów. Wiem, jak to brzmi, ale to nie jest żadna teoria spiskowa. To zostało potwierdzone medialnie. Jak zwykle naokoło, ale pisał o tym nawet Newsweek. Nawrocki ma bezpośredni kontakt SMS-owy z Trumpem. Tusk takiego kontaktu nie ma. Nie ma go ani jeden europejski przywódca. Ale Koalicja Obywatelska stara się zaklinać rzeczywistość i wymawia wszystkim, że było dokładnie odwrotnie niż było. I co najgorsza, połowa Polaków im wierzy. Dodatkowe 5000 amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski. Ogromna praca i równie ogromny sukces wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo ojczyzny. Szczególne ukłony za tytaniczną pracę dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, Cezarego Tomczyka, Bogdana Klicha i Sztabu Generalnego WP. Tuskowy minister spraw wewnętrznych gratuluje tym, co zrobili najmniej, czyli Kosiniakowi, Tomczykowi i Klichowi. Fikcję tą powtarzają również trolle Silnych Razem, gdzie jeden z tych dzbanów pisze, że minister Cezary Tomczyk właśnie załatwił Polsce 5000 dodatkowych żołnierzy amerykańskich i że to się nazywa skuteczność, a nie to, co Karol nic nie mogę Nawrocki. Co dość zabawne, z kubłem zimnej wody przychodzi były prominentny polityk samego PO i ściąga ich wszystkich na ziemię. Jacek Protasiewicz, który wytrzymał w Platformie przez 15 lat, mówi: czy już jest jasne, że misja Cezarego Tomczyka i Pawła Zalewskiego była droga i nonsensowna? Prawdę mówiąc, byłoby taniej i zupełnie wystarczyłoby, gdyby udali się do prezydenta w Warszawie i poprosili o telefon do Donalda Trumpa. Czy ktokolwiek w tym rządzie zrozumie wreszcie realia polityki? Sorry, ale ja tych wszystkich fikołków Tuska, który nagle gratuluje swoim ministrom za skuteczność w tej sprawie, po prostu nie kupuję. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale od razu po tym, jak Trump ogłosił wycofanie żołnierzy z Niemiec, to było jakoś na początku maja, mówił, że nie chce ich przyjmować nad Wisłą, bo jak to Tusk ujął, byłoby to podbieranie. Teraz, kiedy decyzja zapadła nad jego głową i kiedy nie miał nic do powiedzenia, chwali się, że to jest też zasługa jego ludzi i robi z logiki kurtyzany. No przecież to jest poziom trzeciej B. I teraz zanim przejdziemy do absolutnego załamania nerwowego u Niemca, który nie może dźwignąć tego, że Polak dostaje to, co im się należało, jeszcze jeden istotny wątek. W materiale z połowy maja, w którym informowałem Was o tym, że USA odwołuje te 4000 żołnierzy rotacyjnych, zaznaczyłem, że Trump jest na tyle nieprzewidywalnym politykiem, że nie ma co od razu przesądzać, że Biały Dom definitywnie zmniejszy swoją obecność w Polsce. Amerykanie kończą obecność rotacyjną w Europie Wschodniej. Czy faktycznie kończą, czy jest to tylko jakaś chwilowa zagrywka Trumpa, który jutro może przecież napisać tweeta, że jednak Amerykanie zwiększają swoją obecność na wschodniej flance? Tego nie wiemy. Czas pokaże. I tak się faktycznie stało. Tydzień temu była rozmowa o zmniejszeniu kontyngentu w Polsce, a dziś jest rozmowa o jego zwiększeniu. To, co natomiast interesującego udało mi się ustalić u naszej dyplomacji, to, że w ogóle nie była to decyzja Trumpa. Dwa źródła potwierdziły mi, że była to najprawdopodobniej samodzielna decyzja szefa Pentagonu, czyli Pita Hegseta, a sam Donald Trump nic o tym odwołaniu żołnierzy z Polski nie wiedział. Tak więc to nawet nie było tak, że Trump nam z jakiegoś powodu żołnierzy odebrał, żeby następnie zmienić zdanie. On zwyczajnie o tym nie wiedział. I jak się o tym dowiedział, to odkręcił całą tą szkodliwą dla nas sytuację. A to stawia go w zupełnie innym świetle. Nie jako tego, co chciał Polskę za coś ukarać, ale tego, który nas docenia za bycie fair. I myślę, że wiedza ta jest szalenie dla nas istotna. Bo my naprawdę w stosunku do Amerykanów gramy uczciwie i nie można powiedzieć, że oni nas tam nie lubią. Płacimy za to wysoką cenę. Często przepłacamy za sprzęt prosto z półki, ale ma to też swoje zalety. To znaczy Polska i u demokratów, i u republikanów kojarzy się dobrze i jesteśmy szanowani. A w przypadku na przykład Trumpa, jego decyzje są często stricte relacyjne i to, czy kogoś lubi, czy nie lubi, decyduje o tym, jak się w stosunku do tego państwa Stany Zjednoczone zachowają. Tak więc podsumowując już ten wątek, narracja o Trumpie jako nieprzewidywalnym wariacie i niewdzięcznym sojuszniku, którą próbowali nam serwować silni razem i reszta tej tuskowej sekty, okazała się kolejną wyssaną z palca bzdurą i dobrze jest takie fantasmagorie rozliczać i prostować. Bo już wystarczająco zakłamany mamy w Polsce obraz tego, co się dzieje dzięki różnym mediom. Choć niedługo TVN przychodzi w chyba bardziej konserwatywne ręce, i w takim TVN24 mogą mieć miejsce pewne roszady kadrowe. Niektóre kłamczuszki będą musiały poszukać sobie nowej pracy. No ale tak wygląda chodzenie na czyimś pasku. Pan się od czasu do czasu zmienia, no co zrobisz? Natomiast przechodząc wreszcie do tego, co za odrą. W Niemczech sraka. Stacjonuje tam obecnie 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Trump po sporze z kanclerzem Mercem przed miesiącem zapowiedział redukcję o 5 tysięcy. W Polsce mamy obecnie około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Po najnowszej decyzji z 21 maja będzie ich teraz 15 tysięcy. Czyli tam znika 5 tysięcy, u nas przybywa 5 tysięcy. Od razu dodam, że to nie muszą być ci sami żołnierze. Armia USA rotuje po świecie najróżniejszymi jednostkami. Natomiast per saldo możemy powiedzieć, że tamci żołnierze z Niemiec będą teraz u nas. W niemieckiej prasie wywołało to oczywiście ciężką psychozę, bo Niemiec niezwykł przegrywać z Polakami. Süddeutsche Zeitung podaje, że Trump traktuje żołnierzy, tu cytat, jak nagrody dla grzecznych dzieci i decyduje w oparciu o osobiste sympatie. Der Spiegel kpi, że Trump wpadkę przedstawia jako gest. Die Welt natomiast opisuje rozmieszczenie wojsk jako poważny szok polityczny i psychologiczny. Bardzo merytorycznie informacje z Niemiec podaje redaktor Aleksandra Fedorska. Jeśli ktoś używa X-a, to polecam, bo ma ona polski punkt widzenia, co u naszych dziennikarzy wcale nie jest, jak wiecie, takie znowu oczywiste. Podsumowując Niemców, to są oni wściekli, że Trump im zabiera, a daje Polakom. I robi to w oparciu o osobistą relację z Nawrockim. No i Merca nie lubi. To jest, szanowni państwo, klasyczna zazdrość. Tylko opakowana w strategeo-bezpieczeństwowy żargon. Myślę, że piękną klamrą zamknął to Siegfried Czaban. Wyobraźcie sobie ten poziom frustracji. Niemcy instalują w Polsce agenturę wpływu. Ta agentura robi wszystko, żeby podważyć nasz sojusz z USA. Po pewnym czasie te działania zaczynają przynosić efekty. Amerykanie wstrzymują planowaną rotację wojsk do Polski, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce spada o 40%, w BND, czyli niemieckim wywiadzie, wypłacają sobie premie. Kilka osób otrzymuje odznaczenia, kilka innych awanse. Bo Polska znowu jest na łasce Niemiec oraz Rosji. I wtedy wkracza do akcji prezydent Nawrocki i liczba żołnierzy USA w Polsce ulega zwiększeniu. To jest tło tego festiwalu wściekłości za Odrą. Dla mnie to znaczy więcej, niż gdybyśmy wygrali z reprezentacją Niemiec 3-0. Ale jest coś jeszcze. To, co jest tu również szalenie ważne, jak nie najważniejsze w tej całej historii, a czemu w ogóle nie poświęca się u nas uwagi, to że Hiszpanie, Francuzi, Włosi wszyscy tą wielkopomną chwilę odnotowali i o tym w swoich mediach piszą. Nagle do nich na Zachodzie dotarło, że w Europie jest tylko jeden lider, który dzwoni do Trumpa i Trump odbiera. I tym liderem nie jest Starmer czy Macron. Nie jest Merz, nie jest Sanchez i na pewno nie jest Tusk. Tym liderem jest Nawrocki. To jest, szanowni państwo, narzędzie polityki zagranicznej, o jakim marzyliśmy od 100 lat. I właśnie dlatego tak nerwowo rząd Tuska teraz próbuje ukraść tą narrację. Bo wiedzą, że jak Polacy zrozumieją, że to Pałac Prezydencki, a nie KPRM, jest realnym ośrodkiem władzy w kontaktach z Białym Domem, to ich legitymacja do rządzenia znacznie się skurczy. Wreszcie doczekaliśmy się lepszych samolotów niż mają Ruscy. Wreszcie dotarły pierwsze F-35A. Ale zanim sobie o tym powiemy, będzie coś mocnego. Znacie to uczucie, kiedy ktoś robi coś tak głupiego, że poziom zażenowania wychodzi poza skalę, i że wręcz aż wstydzicie się za tą osobę? No to ja tak miałem w weekend, jak zobaczyłem TikToka ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z okularami przeciwsłonecznymi w stylu Top Gun w roli polskiego Mavericka na tle nowych F-35. Cringe taki, że ciarki na plecach. Ale to dopiero połowa tego absurdu. 6 lat temu ten sam Kosiniak mówił, że tych myśliwców nie powinniśmy kupować. Że trzeba zrezygnować z CPK i zakupu F-35. To są jego słowa. A kiedy w piątek 22 maja w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku wylądowały pierwsze nasze F-35, robi z siebie Mavericka i niemalże odgrywa sceny z Top Guna. Ale on jest mocny. Internet zleciał się zaorać na tym samozaoraniu. Żarty zaczęły wyskakiwać jak grzyby po deszczu. Tu ktoś podesłał taką przeróbkę z dopiskiem łap Kosiniak-Kamysz, pyknij sobie jako profilówkę. Jeden z internautów ciśnie też bekę z Kosiniaka, że to Tom Cruise. Top dzban też oczywiście musiał się pojawić. Dobry przykład na to, jak marketing kierowany do młodych tutaj nie pyknął, bo po pierwsze to wyszła z tego jakaś totalna żenada. A po drugie było to wszystko podszyte gigantycznym kłamstwem i manipulacją. W tym czasie w naszej ulubionej stacji nie mają wstydu i serwują przekaz, że dobry wujek Władek ogarnął nam najnowocześniejsze maszyny na świecie. I kto internetem się brzydzi, popatrzy sobie w telewizorek i pomyśli, kurczę, fajny ten nasz minister obrony narodowej, że ogarnął te wszystkie maszyny. Taki patriota prawdziwy. Szkoda mi ich. Po prostu po ludzku mi ich szkoda. Cały czas dają się okłamywać, a na koniec dnia uważają, że to oni są najmądrzejsi i bronią Tuska. Miałem kiedyś kumpla, którego od towarzystwa, od nas odwróciła toksyczna laska. Sączyła mu do ucha swoje kłamstwa, a tamten naiwny wierzył. Myślę, że to coś podobnego. Mocny komentarz w tej sprawie wrzucił też mistrz punchline'u, czyli Korwin Mikke. Pozdrawiamy pana Janusza, który napisał: czytam, że jego ekscelencja Władysław Kosiniak-Kamysz znów zrobił z siebie idiotę. Otóż nie, nie znów. Kurtyna. Ciekawą w ogóle rzecz zauważył Mateusz Kuszajewski. Napisał, że na lotnisku w Łasku po odbiór F-35 stawili się członkowie kierownictwa MON i każdy z nich krytykował ten zakup. Przedstawia to ta wizualizacja. Pierwszy z lewej zarzucał, jak rozumiem, Mariuszowi Błaszczakowi, czyli poprzedniemu szefowi MON: zgodził się pan ostatecznie na zawarcie umowy, która docelowo kosztować może nasz kraj nawet 100 miliardów złotych, które będzie przez dekady spłacać całe polskie społeczeństwo. Ten środkowy z kolei, czyli aktualnie wiceszef MON, Cezary Tomczyk, powiedział: w imię propagandy przepłacamy, nie korzystamy z możliwości i nie wiemy do końca, co kupujemy. Ten z prawej, czyli szef MON, miał z kolei powiedzieć: należy odejść od projektów, które są wyrazem megalomanii i nie są projektami pierwszej potrzeby, jak na przykład CPK czy zakup F-35. Ja nie mówię, że Błaszczak te F-y zamawiał najlepiej jak się dało i że w ogóle wow, super negocjował. Bo tu na bank, panowie, macie sporo racji, że PiS prowadził te negocjacje najgorzej jak się dało. Podobno mówi się, że kupiliśmy najlepsze samoloty najgorzej w Europie. Okej, ja to rozumiem, ale skoro wam się od początku ten zakup nie podobał, to po co dziś przychodzicie i wygrzewacie się w blasku kamer na tle tych samolotów? Trzeba było powiedzieć: ja od początku uważałem, że to był zły pomysł. Ja bym to uszanował. A nie teraz TikToki a la Maverick kręcicie. Dodam jeszcze tylko, że oprócz Władka przeciwny zakupom F-35 był też Włodek. Pan marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty popisał się kiedyś taką oto wypowiedzią: lewica chce rezygnację z zakupu F-35. Wolimy budować żłobki. Panie marszałku, da się mieć i żłobki, i nowoczesne myśliwce. Wystarczy nie wpuszczać Somalijczyków i Syryjczyków, którzy kosztują rocznie budżet dziesiątki miliardów i nie wnoszą nic do gospodarki. Dalej, kolejny as, to znaczy ekspert z TVN-u. Generał Różański: nie wierzę w plany PiS, nie stać nas na zakup F-35. Tak było z F-35, murem na granicy i ze wszystkim. Najpierw: nie, po co, to bzdura jakaś. A potem wychodzą na konferencję w odprasowanych garniturach, jak to już oni są u władzy, i mówią: tak, super, że to jest, to nasza zasługa. niesmaczna, to może być pizza w budzie z kebabem. To jest po prostu obrzydliwe. Ale mimo całej tej ohydy trzeba przyznać, że piękne są te nasze samoloty. Na razie są 3 z zamówionych 32, ale staliśmy się pierwszym krajem na wschodniej flance NATO, który dysponuje myśliwcami 5. generacji. Wszystkie 32 husarze wyjdą na nas 4,6 miliarda dolarów, a dostawy zostaną zrealizowane do 2030 roku. Teraz trochę o samym samolocie. F-35 to samolot, który daje realną, techniczną przewagę nad Rosjanami. Ich Su-57 ma powierzchnię odbicia radarowego od 20 do 100 razy większą niż F-35, co po polsku oznacza, że my widzimy ich wcześniej niż oni nas. Co ważne, Rosjanie wyprodukowali do dziś około 30 sztuk Su-57, czyli tych swoich 5. generacji, a Amerykanie ponad 1300 sztuk F-35. Wszyscy, którzy mogą kupić F-35, po prostu kupują, bo dla tej maszyny nie ma żadnej innej alternatywy. A na koniec będą wieści z Krakowa, gdzie w wyniku demokratycznego referendum z niedzieli odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To trochę pokazuje nastroje społeczne i odczucia ludzi względem obecnej władzy. Polsat jeszcze przed 22 podał wyniki exit polu. Ile trzeba było frekwencji, żeby prezydenta odwołać?
Które trzeba było przekroczyć to 26,98, jeżeli chodzi o próg dotyczący odwołania prezydenta. Mamy w sondażowym wyniku exit poll ogólnopolskiej grupy badawczej 33,4. Zatem z zapasem, jeżeli chodzi o błąd statystyczny, tak to wygląda.
Co ciekawe, z tych 33%, co poszło do urn, aż 98% zagłosowało za odwołaniem. Niesamowite. Ludzie szczęśliwi, że pozbyli się kolesiostwa i rozkradania publicznych pieniędzy, co opisywałem ostatnio w newsach. Ktoś wrzucił ten filmik z dopiskiem Aleksander Miszalski w drodze do ratusza. Mencen dodał swoje teraz Miszalski, za rok Tusk. I takiego właśnie zwycięstwa obóz patriotyczny potrzebował. Wielu przewidywało, że antypatyczny i butny Miszalski referendum przegra, zostanie odwołany, kiedy na jego socjale wjechał film z podwiniętymi rękawami i rzucaniem stołkiem.
Wielu z was pyta mnie, boisz się stracić stołek? Tu nie chodzi o stołek. Nigdy się do niego nie przywiązywałem.
No i bardzo dobrze. Nie ma co się w życiu przyzwyczaić do czegoś, co nie jest twoje. Pomyliłeś posługę dla swojej społeczności z byciem namiestnikiem i zapłaciłeś za to cenę. Oby to była lekcja i dla innych polityków z każdej jednej strony sceny politycznej. Dla mnie liczy się z tego całego krakowskiego wesela, za przeproszeniem, przepraszam, że tak to ujmę, tylko jedno. Jeden wniosek. W przyszłym roku nie będzie czego zbierać, tak władza przepierniczy. Oby się tylko prawica nie zachłysnęła wygraną, jak już do niej dojdzie. Jak pokazuje przykład Miszalskiego, zawsze się trzeba pilnować, zawsze trzeba pracować i zawsze trzeba dawać siebie wszystko, bo nigdy nie wiesz, kiedy cię odwołają. I taki bat na swoich plecach powinien czuć każdy polityk i każdy urzędnik, bo tylko wtedy będą się starać. I tym oto optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Świat zwariował, a my się trzymajmy. Dobrze, że jesteście i do następnego.